pies Mateuszy.
A teraz? No. To zrób jakieś 3-2-1.
Wieża tego już nie wytnę.
Aha. Cześć.
Siema. Na sztywniutko.
Fajnie was widzieć. Fajnie was widzieć, drodzy mili.
Siema. Fajnie was widzieć. Nas fajnie widzieć na pewno. Ja jestem żółty i zmieniłem troszeczkę miejsce. Może poznaliście, może nie. Tak. Problemy techniczne zmusiły mnie do tego. Zobaczymy, jak będzie z dźwiękiem, bo tutaj powinno być troszeczkę większe echo niestety. No i jest troszeczkę ciemniej.
Właśnie się skroiłem po 15 minutach twojego mówienia, że siedzę z otwartą buzią i patrzę na ciebie.
Jestem po prostu, wiesz, pełen... Ciacho. Tak, a ty jesteś Ciacho. Po prostu pełen zachwytu.
Tak, dokładnie. Mati, mała, wielka przeprowadzka.
Tak, wreszcie nie będę musiał przenosić biurka, bo tak naprawdę to biurko stoi tutaj, a ja je cały czas nosiłem do drugiego pokoju.
Tak, więc jak się to utrzyma i internet nam na to pozwoli, to będziesz już raczej wiecznie tu.
Tak, ja sobie kupię taką ładną, okrągłą lampę. Będę influencerem.
Tak, no ja też planuję zakupić, żeby światło było lepsze, żeby bardziej było widać moje niedoskonałości.
O nie. Ja poproszę o make-up artist Ola, żeby mnie tam, wiesz,
przypudrujemy nosek.
To źle brzmi. Więc przejdziemy do tematu. Dzisiaj mam teraz tak, w sumie istotną rzeczą, zanim w ogóle będziemy o tym gadać. Istotnym elementem dzisiejszego odcinka są dwa poprzednie, czyli socjal i potrzeby. Jeżeli ktoś słucha nas po czasie na przykład i nie leci sobie z rzędu, to tamte odcinki są po prostu esencjonalne. Nie wiem, czy takie słowo będzie istniało po polsku, ale z angielskiego essential.
Chyba istnieje, znaczy istnieje na pewno.
Tak, tylko... i zaraz się okaże, że ma inne znaczenie, bo...
Tak, tylko nie wiem, czy można go użyć w takim kontekście, no nieważne.
Wiecie dokładnie, o co mi chodzi. Więc tamte odcinki są kluczowe, a dlaczego? Bo dzisiaj będziemy rozmawiać o szczeniakach.
Tak.
Znowu.
A bez socjalu i bez zaspokojenia potrzeb nie ma tak na dobrą sprawę mowy o jakimkolwiek życiu ze szczeniakiem.
Nie ma opcji.
To jest podstawa, to jest najważniejsza rzecz, jaką możecie zrobić, jaką trzeba zrobić i od tego zawsze zaczynamy, nie? Jak tego nie ma, no to cała reszta idzie w odstawkę. Chociaż dzisiaj też powiemy sobie trochę o takich rzeczach, chwilę przed szczeniakiem, chwilę jak się szczeniak pojawi, no i chwilę o tym, jak szczeniak już z nami jest przez jakiś czas i co się może wydarzyć, nie?
Postaramy się uwzględnić wszystkie elementy osi czasu szczeniaka.
Dokładnie tak. Tutaj oczywiście będziemy mówić o szczeniakach w ogóle, więc najczęściej wiek szczeniaka, którego będziecie kupować, który trafia do was do domu, to jest około 8 tygodnia. Chyba że hodowca podejmuje się socjalizacji na własną rękę, co jest w ogóle bardzo wymagającą rzeczą i szacun dla hodowców, którzy to robią i robią to dobrze i robią to z głową, a tacy hodowcy są. Ale to kosztuje. Dokładnie tak jak Mati pokazuje, to są automatycznie cena takiego szczeniaka to jest 2 razy w górę. Natomiast jeśli się nie ma na to czasu, jeśli się nie ma wiedzy i ma się możliwość wybrania takiej hodowli, to myślę, że jest to dobrym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku szczeniaków schroniskowych, poschroniskowych ten wiek może być różny. Tej adopcji nie zawsze to będzie 8 tydzień, czasem to będzie trochę starszy szczeniak. Młodszy szczeniak to raczej ze słabej jakości hodowli lub z znakomitej platformy umożliwiającej handel. Dokładnie. I tam też możecie znaleźć szczeniaki młodsze niż 8 tygodni. Nie wiem, pewnie wspominaliśmy o tym przy odcinku z socjalem, ale myślę, że tutaj też warto o tym wspomnieć, dlaczego szczeniak przynajmniej w wieku tych 8 tygodni powinien być adoptowany, dlatego że jeśli żyje z matką i nie został wcześniej od matki oddzielony, to między 6 a 8 tygodniem mamy socjalizację pierwotną, czyli socjalizację szczenięcia jednostki w miocie z matką i z rodzeństwem, gdzie matka uczy to szczenie w miarę kontaktów socjalnych, uczy zachowania, koryguje i chwali za jakieś zachowania i dodatkowo uczy też inhibicji gryzienia, która jest bardzo ważna. Często jest tak, że szczeniak trafiający do domu przed tym ósmym tygodniem, jak gryzie, to gryzie bardzo mocno, często do krwi i kompletnie tego nie kontroluje i nie ma pojęcia, że robi źle, ponieważ nikt nie miał możliwości nauczenia go tego wcześniej, a my ludzie niestety mamy dość duży problem w kontekście tego, żeby szczeniaka nauczyć takich zachowań. Suki są jednak dużo bardziej punktowe, dużo bardziej dokładne i znacznie szybsze w swoich reakcjach niż człowiek po prostu, no.
Tak, bo naszą reakcją jest najpierw reakcja obronna, gdzieś tam reakcja bólowa i tak dalej. Dopiero z czasem przychodzi pomyślenie, co powinniśmy zrobić w kontekście socjalizacji i oduczenia tego nawyku albo nauczenia właściwie odpowiedniego gryzienia, nie? Czyli puszczania w dobrym momencie. Oprócz matki oczywiście Mati wspomniał o rodzeństwie, które jeżeli jest w miocie, no to zabawy tych szczeniaków są też bardzo istotne, istotnie wpływające na socjalizację.
Dokładnie i również kontrolowane przez sukę. No i tutaj trzeba pamiętać o tym, że można znaleźć filmiki w internecie suki, która reaguje na szczeniaka w trakcie zabaw czy w trakcie właśnie gryzienia i często można tam zauważyć rzeczy, które są zbliżone, wyglądają bardzo często ludziom jak nasze kary, bo tam często jest jakieś przetrącenie szczeniaka, dociśnięcie szczeniaka do ziemi, chwycenie zębami, rzeczy tego typu. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, bo myślę, że musimy o tym powiedzieć, bo niestety nadal takie rzeczy się dzieją, że ludzie takie rzeczy robią swoim szczeniaciom. Trzeba zwrócić uwagę na to, że no my nie jesteśmy psami. Nie wyglądamy tak, nie zachowujemy się tak. Ta komunikacja między nami a szczeniakiem jest całkiem inna niż między szczeniakiem a psem innym czy matką. I szczeniak doskonale rozróżnia ludzkie zachowania i ludzkie sytuacje, znaczy ludzkie gesty, może tak, od gestów swojej matki. No i nie potrafimy tego zrobić tak dobrze, tak dokładnie i tak szybko, jak robi to matka, więc nie róbcie, proszę, takich rzeczy, jeśli komuś przyszło kiedykolwiek do głowy złapać szczeniaka, przycisnąć go do ziemi lub nie wiem, chwycić zębami, bo ludzie mają bardzo różne pomysły, to nie robimy tak, no chyba, że ktoś jest suką głupią, To wtedy tak. To wtedy.
Ja nie mam pojęcia, do kogo mógłbyś pić, czy cokolwiek. Ja nie znam typa.
Nie, to nie jest, broń Boże, personalne, Mateuszu, w żaden sposób. Po prostu uważam i dobrze o tym wiesz, że ludzie, którzy wyrządzają krzywdę swoim zwierzęciom i stosują wobec nich przemoc fizyczną, to są.
Chuje. Nie, no tak. Zgadzam się z Matim, ale my tutaj pitu i gadamy o socjalizacji. Tak to bywa.
Nie, to był tylko taki wstęp. To był tylko taki wstęp do wieku, w którym mniej więcej szczeniaki będą do was trafiać i myślę, że przez to możemy płynnie przejść, Mati, do tego... co warto by było mieć, na co trzeba się w ogóle przygotować, jeśli szczeniak ma się w naszym domu pojawić.
Tak, najłatwiej jest zebrać to pod nazewnictwem wyprawki, która brzmi jakbyśmy dostawali to w ogóle od hodowcy, gdzie zazwyczaj,
czasami dostajemy,
gdzie zazwyczaj może się coś takiego wydarzyć. Może to być jakiś kawałek, nie wiem, koca, na którym te zwierzaki spały, czy cokolwiek, żeby psu łatwiej było się zaaklimatyzować w nowym miejscu, ale nam teraz chodzi o to, co wy powinniście mieć, co każda osoba, która bierze psa, powinna mieć. Oczywiście nie tylko szczeniaka, ale tutaj dzisiaj o nich gadamy. Czyli wszystkie podstawy. Mówimy o miskach, mówimy o legowisku. mówimy o odpowiedniej karmie, zabawkach, o ćwiczeniach i o pielęgnacji, w sensie rzeczach, które do tej pielęgnacji będą nam służyły i ćwiczeniu z nimi. I tutaj ja przeleciałem tak bardzo po łebkach. Nie będziemy się jakoś bardzo nad tym wszystkim rozwodzili, bo wiecie dobrze, czym jest legowisko. Bardziej skupimy się na tym, jak to powinno wyglądać, gdzie umieścić te rzeczy, z czego one się powinny składać. Więc możemy sobie właśnie od tego legowiska zacząć. Rodzaj legowiska to ze szczeniakami jest tak jak z dziećmi. I o tyle, o ile nie możecie sobie kupić za dużej obroży czy za dużych szelek do szczeniaka, bo wyrośnie, o tyle legowisko nie musi być takie, tylko może być w miarę normalnych rozmiarów, że tak to nazwę. Ale bardziej niż to, czy jakiekolwiek wkłady, które dzisiaj nas totalnie nie interesuje, to czy ono ma daszek, czy nie ma daszku, czy ma falbankę, czy nie, chodzi bardziej o umiejscowienie, bo to jest taka rzecz, która często jest mocno pomijana, ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale częstym problemem w domu w stosunku czy do domowników, czy do ludzi, którzy przychodzą, może być umiejscowienie tego legowiska w punkcie, który jest na przykład przechodni. Także legowisko w korytarzu, legowisko pod schodami, legowisko przy drzwiach, to jest złe miejsce. Legowisko powinno być miejscem, w którym pies może zarówno odpocząć, jak i w miarę, nazwijmy to, kontrolować środowisko, obserwować sobie, ale to jakby co, nie chodzi o to, żeby pies oczywiście tam nam kontrolował gdzieś to co się dzieje w domu, nie?
Tak, no powinno zapewniać fajny punkt obserwacyjny, bo psy lubią obserwować, lubią wiedzieć, co się dzieje, ale powinny też mieć, powinno być tak ulokowane, żeby pies mógł sobie odpocząć w nim. Legowisko czy klatka kennelowa, bo tutaj jest pełna dowolność. Oczywiście klatka kennelowa jest to tyle fajna, że można jeszcze bardziej zapewnić psu taki safe zone, bezpieczną strefę, można to zaciemnić, zakryć. Można, wiadomo, ćwiczyć później z tym szczeniakiem zamykanie tej klatki, jak szczeniak jest w środku, jeśli jest to potrzebne w jakikolwiek sposób. Czasami są sytuacje, w których to może pomóc i może to ułatwić szczeniakowi życie. Nie ma oczywiście takiej potrzeby. Natomiast dobry punkt obserwacyjny i co ważne, tak jak Mati powiedział, nieprzechodnie miejsce, plus warto wziąć sobie pod uwagę, planując miejsce legowiska, to, że ten szczenior będzie w ciągu roku narażony na różne warunki atmosferyczne, no i trzeba to wziąć pod uwagę, tak? Czyli jeśli bierzecie szczeniaka latem i ustawiacie legowisko pod kaloryferem, to weźcie pod uwagę, że zimą ten kaloryfer będzie nagrzany, będzie gorący i niekoniecznie szczeniak będzie chciał z tego korzystać, a skoro to już będzie jego fajne miejsce, no to może się czuć zagubiony, może mu spaść pewność siebie, bo nagle w jego legowisku jest słabo, jest gorąco i nie chce mu się tam przebywać. Tak samo jeśli bierzemy szczeniaka zimą, no to weźcie pod uwagę, że jak ustawicie legowisko w jakimś kącie mieszkania pod oknem na przykład, no to latem może być mu tam gorąco. I to warto sobie wziąć pod uwagę i przemyśleć, planując umiejscowienie legowiska, bo jednak fajnie by było, gdyby to legowisko było w konkretnym jednym miejscu albo w konkretnych kilku miejscach, bo też możecie mieć kilka legowisk w domu, z których pies będzie mógł korzystać, natomiast wszystkie one powinny być w spokojnych miejscach, które zapewniają psu taki safe zone i taką bezpieczną strefę, do której może sobie pójść, odejść i tak dalej. Ja mam osobiście z legowiskiem czy z kennelem taką zasadę, że to jest jakby święte miejsce dla psa i ja go stamtąd nie wyciągam na siłę. Broń Boże, nie wołam go z tamtąd albo nie robię mu tam jakichś zabiegów, które są dla niego trudne, typu zabiegów pielęgnacyjnych albo rzeczy tego typu. I co najważniejsze, nikt nie ma prawa do tego legowiska wejść, usiąść na nim ani nic takiego. Bo to jest miejsce po prostu mojego psa. Tutaj największa uwaga w tym zakresie w kierunku dzieci lub w kierunku innych zwierząt, które macie w domu, bo zajmowanie psiego legowiska przez innego psa lub przez na przykład kota może, ale nie musi powodować problem w relacji pomiędzy waszym psem a tym drugim stworzeniem. Mati pewnie powie, że w legowisku Morusa koty spokojnie i swobodnie sobie leżą i wypoczywają. Natomiast z tego co wiem, koty były zanim Morus się pojawił. I Morus jak do nich trafił, musiał się trochę dostosować do ich zasad, a nie one do jego zasad. Nie?
Czytasz mi w myślach. Mati skończył swój 10-minutowy monolog, więc mogę się wypowiedzieć. Tak, zgadzam się z Mateuszem, bo to, że u mnie na przykład nie ma takich problemów, nie oznacza, że u was mogłyby być. Nie? To jest kwestia indywidualna waszego psa, waszych zwierząt innych, obojętnie czy psów, kotów, czy nie macie żółwia, który zaczął się tam wbijać. I u mnie legowisko Morusa, te zwykłe, jest najczęściej zajmowane przez Hebana. Props też tam lubi spać, jeżeli Heban tam jest. A dopiero na trzecim miejscu jest tam Morus. Kiedyś inaczej to wyglądało i koty też mają u nas bardzo dużą zmienność pod tym względem, gdzie one akurat sobie śpią. Do klatki Morusa wchodzi Props. I bywa tak, że Morus coś od nas dostaje i z automatu chce iść do klatki to zjeść i nagle takie, a dobra, to wtedy idę do salonu na drugie legowisko. Tylko, że no, to jest kwestia indywidualna. U nas Morus może siedzieć na kanapie, na fotelu, na łóżku, więc on zawsze ma miejsca, w których czuje się komfortowo. Ba, powiedziałbym, że on bardziej komfortowo czuje się w łóżku czy na kanapie. A takim najbardziej miejscem, w które korzysta jako odosobnione, jest fotel, który stoi w rogu pokoju. Nie? Także to jest kwestia indywidualna, ale fajnie, żeby te rzeczy, o których wspomnieliśmy, były zachowane.
No, trzeba to po prostu przemyśleć, nie? Bo może się z tego zrodzić konflikt i to samo, czyli jakby nie używanie rzeczy przez inne stworzenia będzie się też tyczyło misek. I miski również są jakby świętą rzeczą dla psa i też nikt nie powinien z nich jeść. Wiadomo, jeśli ta relacja jest spoko, tak jak u Mateusza, to zakładam, że zarówno Morty czeka, aż koty skończą jeść, żeby zjeść po nich, jak i koty pewnie czekają, żeby wyjeść po Mortim, nie?
Zdarza się, inaczej, on zawsze wylizuje miski po kotach, koty są tylko na mokrym żarciu, więc to jest zawsze atrakcyjne. Kotów dużo mniej interesuje je suche żarcie.
A no tak, bo on je suche, przepraszam.
On je i suche i mokre. Chyba od czasu do czasu chrupka by sobie opierdzielił props mniej, ale zdarza się tak, że Morus sobie czeka na to, aż ja nałożę żarcie. O, jego żarcie już leży sobie na ziemi, a kotów dalej jest nakładane. I któryś z kotów zniecierpliwiony podejdzie i będzie próbował wyjadać mu z miski. No ale Morus nie jest w ogóle zasobowym psem, więc znowu mam easy mode. Nie? Ale to, co ja chciałem mówić, co się śmiałem, bo pewnie zauważyłeś, że się śmiałem, jak mówisz o tym, że miski, mi chodziło o ciebie, że ewidentnie Jager nie wie, które to miski są twoje, nie? Po tym, jak dostaje talerz do wylizania po obiedzie czy cokolwiek. Także niekoniecznie bierzcie przykład z nas. Nie? Wy trzymajcie się standardowych rzeczy i później sobie je tam korygujcie.
Tak, tak, tak. No, u mnie tak jest, że Jager czasami dostaje do oblizania kubek, szklankę czy talerz. Jest też tak, że jak ja na przykład jem sam i sobie coś nakładam i siedzę przy nim, to on doskonale wie, że tego się nie rusza i ma to gdzieś. Próbuję to wykorzystywać i naginać te zasady, jak ktoś u nas jest. Typu na przykład jak ty u mnie byłeś, to pchał się nam gdzieś tam do talerza z kolacją. Normalnie ze mną samym tego nie robi. Przy Kamili nadal próbuje, ale Kamila jest dla niego zbyt pobłażliwa i pozwala mu na wszystko. Więc nie dziwię mu się, że wykorzystuje. Uważam go za inteligentnego psa i za psa, który wie, z kim można sobie pozwolić, a z kim nie. Zresztą jak większość, ale... W kontekście misek, co jeszcze bardzo ważne, to uważajcie proszę na wizyty gości z innymi psami w waszym domu, bo to jest bardzo słabe, jeśli do domu wchodzi inny pies i pierwsze co robi, to idzie na przykład do miski waszego psa i ją oblizuje, wypija z niej wodę, zdarzają się przypadki nasikania na miski. psa domownika i na takie rzeczy uważajcie. Zdecydowanie lepiej te miski zabrać na chwilę i nie dopuszczać do jakiegoś konfliktu, bo to może być taka trochę passive-aggressive. Na zasadzie, wiesz,
przepychanie granic, sprawdzanie, na co mogę sobie pozwolić,
dokładnie,
na co nie.
Dokładnie. I wchodzi taki mega pewny siebie pies, podchodzi do miski waszego psa, patrzy mu głęboko w oczy, po czym ją oblizuje, wypija wodę i odchodzi, nie? I to jest bardzo duże zaburzenie bezpieczeństwa w domu. Więc i przy szczeniakach też to ma miejsce, też miałem takie nagrania od klientów ze szczeniakiem, gdzie właśnie inny pies wszedł do nich do domu i wylizał miskę ich psa, co oni potraktowali jako coś okej, no bo się dzielą pieski i to jest takie fajne, a tak naprawdę się okazało, że wcale tak nie jest i potem wyszedł z tego konflikt. Także na takie rzeczy uważamy.
Tak jest. I uważamy, a propos misek, no to jak sprawnie przejść. Krótko, bo krótko i wydaje mi się, że gadaliśmy o tym już parę razy, ale chodzi teraz o żarcie. To nie będzie odcinek, w którym będziemy się tutaj wyjaśniali, które karmy są dobre, które nie. W ostatnim odcinku wspomnieliśmy o tym, dzisiaj też to powtórzę. Być może kiedyś zrobimy odcinek z dietetykiem, tam się wypowiemy na temat żarcia. Tutaj istotne, żeby karma była dobrana pod waszego szczeniora. Chodzi tutaj o potencjalny rozmiar, o czasami o rasę, chodzi o podstawowy skład, czyli bez zbóż, białko w dużej ilości, mięso generalnie w dużej ilości, no i żeby to była karma dla szczeniaków. Zdarzały mi się sytuacje, tobie też pewnie, Mati, że sprawdzałeś karmę u ludzi i miałem szczeniaki ras towarzyskich, które były na karmie dla psów olbrzymich. Także takie wpadki się zdarzają, nie?
Tak, no i oczywiście przy karmie wyliczamy, ile pies powinien jeść, nie dajemy na oko, bo to jest bardzo ważny przyczynek, żeby zbilansować tą dietę i żeby pies jadł tyle, ile powinien. I z takich podstawowych rzeczy to jeśli hodowca czy schronisko daje wam karmę albo poprzedni właściciel daje wam karmę typu Royal Canin, typu Pedigree, Frolic czy inny syf z marketu, to pamiętajcie, mimo tego, że to jest syf, to pamiętajcie, że nie możecie szczeniaka od razu przerzucić na karmę dobrej jakości, tylko zróbcie to stopniowo, delikatnie, bo możecie się narazić na problemy żołądkowe. U mnie na przykład było tak, że ja musiałem Jagerowi po jednym ziarenku karmy do każdego posiłku kruszyć i posypywać mu karmą, którą chciałem, żeby jadł docelowo. Coś, co jadł w poprzednim domu, czyli ryż gotowany, nie, kaszę jęczmienną gotowaną z kurczakiem i marchewką.
Na masę.
Tak, i ja musiałem mu to gotować, bo on nic innego nie chciał jeść. I stopniowo, delikatnie, powolutku przerzucać go na karmę swoją, a że był strasznie wybredny, to przysięgam, że to było kruszenie jednego ziarenka karmy i posypywanie tym proszkiem po prostu tej kaszy z góry i tak stopniowo, powolutku, po jednym ziarenku i potem już wykładniczo poleciało. I pamiętam pierwszy moment, jak dostał już czystą, suchą karmę do miski, bo jeszcze wtedy jadł suchą, to po prostu rzucił się na nią tak, że mu się uszy trzęsły i myślałem, że się chłopak udławi, bo pochłonął całą miskę tej karmy bardzo szybko. Oczywiście taką małą miskę, którą wtedy miał, dostosowaną do swojego rozmiaru. Natomiast bardzo szybko zjadł karmę, jak już poczuł, że karma jest spoko. Nie? Ale trochę mu to zajęło.
Więc początki mogą być różne.
Tak, no i przy miskach jeszcze warto być o tworzywie chyba, Mati, nie?
Tak, plastik jest najłatwiejszym. Jest materiałem, który najczęściej powoduje alergię u psów, w sensie wśród tworzyw, z których są one wykonywane. Miski metalowe, miski ceramiczne są bardziej polecane.
Tak, no i trzeba uważać na to, żeby ta miska gdzieś się, nie wiem, nie zatłukła, nie zabrzęczała dziwnie i tak dalej, bo szczeniak wam się może tego wystraszyć, więc jak metal, to fajnie mieć na początek takie miski na gumce, na dole, żeby się nie ślizgały, nie latały. Z ceramiką spoko, ale też trzeba uważać, bo szczeniaki jedzą łapczywie, zdarza im się nadepnąć, wskoczyć na miskę, a jeśli trafi wam się lękliwy psiak, to takie uderzenie w miskę może sprawić, że wam się wycofa i na przykład będzie miał problem z jedzeniem po prostu.
Już pomijając, że mogą się potłuc, nie?
Dokładnie.
Pewnie. A z żarcia istotne będą też jeszcze oprócz karmy gryzaki i tutaj połączy nam się to z zabawkami. Szczeniory to są małe dinozaury, rekiny czy cokolwiek, przez co będziecie potrzebowali gryzaków, zarówno naturalnych, jak i gryzaków zabawkowych, a co za tym idzie też zwykłych zabawek. Istotne jest, żeby dobrać przede wszystkim je do rozmiaru psa. Czyli nie dość, że szczeniak, to już każdy szczeniak jest mniejszy od swojej dorosłej wersji, to jeszcze mamy oczywiście rasy i to wszystko powinno być dobrze pod nie podobierane, tak żebyśmy mieli psa, który nie będzie dobrze zmotywowany, bo coś jest za duże, coś jest za małe, a już nawet nie mówię o kwestiach zdrowotnych, czyli zakrztuszeniu się czymś, bo pies zaczął połykać to nie gryząc na przykład, nie?
No na przykład w kontekście piłek ja zawsze polecam piłki ażurowe albo piłki na sznurku, nie takie luźno biegające, chyba że duże, nie? W sensie większe zdecydowanie od psa.
Tak, żeby nie mogły...
Dokładnie, połknąć. Bo zdarzają się przypadki połknięcia, a jeśli wasz pies połknie nawet piłkę ażurową, no to zawsze może przez nią oddychać, a wy możecie mu wsadzić rękę w gardło i ją wyjąć po prostu. Natomiast w przypadku piłek tenisowych, gumowych, pełnych i tak dalej, no jest problem. Szybka reakcja wtedy medyczna jest bardzo ważna. Można próbować samodzielnie, ale jest to trudne, więc nie polecamy po prostu takich rzeczy.
Do tenisowych na chwilę tylko wspomnę, że to nie jest sprzęt, nie bez powodu nazywają się tenisowymi, a nie psimi. Nie są to zabawki dedykowane dla psów i jest tam sporo chemii po prostu w farbowaniu tego.
Tak, i to wiesz, jeszcze gdyby to były faktycznie tenisowe, takie porządne, to jeszcze jest mniejsza bieda, tylko to ludzie kupują często
najtańsze...
tenisówki z Action za 3 zł, za 8 sztuk i wiesz.
Sam mam takie z łapkami, tylko że ja je wykorzystuję do nauki żonglowania. No. Morus ich nigdy nie miał w pysku.
Nawet myślałem, chyba że nie Morusa widział. Uczysz żonglowania.
Nie, nie, wyjątkowo nie. On już to ma opanowane, stary.
Dobra. No i co, najważniejsza rzecz przy zabawkach to to, że nie ma sensu przepłacać, bo tak jak Mati powiedział, szczeniaki to małe dinozaury i często niszczą rzeczy, rozwalają, psują i tak dalej. Zepsułeś sobie ostrość w kamerze.
Teraz prezent poleci, gubię ostrość. Tak.
Nie ma, pójść w tle, pójść. Chciałbym to usunąć.
Dobrze.
Nie, bo nam prawo odbiorą.
Właśnie, YouTube nas usunie.
Dobra, no więc szczeniaki niszczą rzeczy, wręcz je rozpierdalają, także nie ma sensu przepłacać, nie ma sensu kupować zabawek po 150 zł za zabawkę, bo ona i tak zostanie rozwalona i tak. Świetnie sprawdzają się, nie wiem, stare skarpety, stare koszulki, które możecie związać, zrobić z nich szarpak, kawałek szmatki świetnie się sprawdza jako zabawka, jakieś kartonowe rzeczy, pudełko, rolki po papierze toaletowym i tak dalej. I naprawdę nie ma sensu zasypywać psa zabawkami za miliony, bo one i tak zostaną zniszczone. Nie?
Polecam napaść na jakiś kontener PCK i wyciągnąć trochę ubrań.
Wystarczy pójść do jakiegoś lumpa i kupić sobie jakieś stare rzeczy w lumpie.
Stare w lumpie to od razu trzeba ubrać na siebie vintage i tak dalej, nie?
No,
nie wiem, czy ta moda dalej jest. Nieistotne. Nieśmieszne żarty zawsze w podcaście Pies Mateuszy. Dobra.
Klasyk.
Ostatnia rzecz z wyprawki, wcale nie najmniej istotna, ale chyba najbardziej olewana, bo nie jest jakby niezbędna do życia, szczególnie psom, które mają krótsze futro. A mianowicie rzeczy do pielęgnacji. Mówimy tutaj też o obcinaczkach do paznokci, do pazurów, paznokci, I również o szczoteczkach, tudzież rzeczach do mycia zębów.
Tak. No czesanie, mycie zębów, przecieranie oczu, uszu.
Tak, tutaj już są rzeczy, które jakby nie są sprzętem samym w sobie, tylko gdzieś tam jakby bardziej czynności, nie? Mhm. Bo wacik nie jest zły, ale potrafi być źle skojarzony, nie? Czyli moment, w którym wyciągacie wacik, pies, który nie miał tego dobrze zrobionego, nagle zawija wroty do klatki, która miała być przecież nietykalnym elementem, mhm. więc jesteście w szachu i musicie poczekać na to, aż pies...
Dokładnie. No i wiecie, jeśli macie jakiegoś psa, który może wymagać, nie wiem, zakrapiania oczu, czy rasa, która miewa, nie wiem, problem z uszami, bo to się zdarza, takie psiaki są wśród nas, no to też sobie weźcie pod uwagę, że warto by było mieć w tej wyprawce rzeczy, na których będziecie mogli to ćwiczyć, typu buteleczka z kropelkami, jakaś, jak to się nazywa, pipeta?
Tak.
To takie urządzonko, nie?
Powiedziałem to z wielką pewnością siebie, prawda?
Ale chyba pipeta, nie? Takie, tak. Że się nakłada płynną rzecz przez pompkę. No to coś takiego
tak,
może wam się przydać.
Pipeta.
No, więc coś takiego może wam się przydać. Może się wam przydać strzykawka, bo ja na przykład swojemu młodemu, jak miałem zakrapiać uszy, to z racji tego, że mój młody boi się wszystkiego, co się do niego zbliża. W sensie, wiecie, jemu można dotknąć ucha, oka, ja mu mogę wsadzić palec do ucha i tak dalej, to nie jest problem, a nie daj Boże, mam na ręce naparstek, wacik, patyczek higieniczny, cokolwiek, no to już jest B. To już tato, tego nie lubimy i jest ucieczka. Więc jak miał zapalenie ucha, i musiałem mu te uszy zakrapiać, żeby nie było, ja z nim w okresie socjalizacji ćwiczyłem takie rzeczy i wszystko było spoko, po prostu w pewnym momencie Jager stwierdził, że takich rzeczy się boimy i nie będziemy ich używać, więc jak mu zakrapiałem uszy, to kupiłem sobie najmniejszą strzykawkę, jaka była dostępna w aptece, tam ona chyba miała 1 ml i po prostu wyciągałem pompkę, wpuszczałem 3-4 krople tego antybiotyku do ucha, który miał dostawać, już nie pamiętam ile ich było dokładnie, i wpuszczałem mu to do ucha na raz strzykawką, żeby mu nie wyciskać 5 kropli nad uchem, nie? Bo to jest bardziej zajmujące więcej czasu, a ja chciałem to skrócić do minimum, żeby go nie stresować. Więc po prostu była strzykaweczka, wcześniej o chwilę poćwiczyliśmy i potem była strzykaweczka do ucha, ciach, wpuszczenie i to wszystko. Także strzykaweczka też się może przydać i to jest, bo w każdej aptece dostaniecie taką rzecz, więc nie jest to jakieś bardzo wymagające. No i wszystkie takie rzeczy po prostu warto ze szczeniakiem przećwiczyć, jak będzie z wami. To już tak bardziej pod socjalizację, tam o tym też mówiliśmy, ale warto te rzeczy mieć. Jeśli mówimy o wyprawce, to powinny one w każdym domu być.
Tak. I w sumie do zarządzania jeszcze rzeczami w domu i tej całej wyprawki, miski, tak samo jak legowisko, powinny znajdować się w nieprzechodnim miejscu, czyli nie kładziemy ich w korytarzu, nie kładziemy ich w kuchni, w miejscu, w którym przechodzimy, tylko gdzieś w miarę na uboczu, tak żeby pies mógł sobie podejść do wody, skorzystać z niej w momencie, w którym potrzebuje i nie przeszkadzać zarówno wam, jak i nie, żebyście wy mu nie przeszkadzali. Mhm.
Dokładnie, a jeśli nie macie takiej fizycznej możliwości w mieszkaniu, żeby umiejscowić miski w takim miejscu, to pamiętajcie po prostu o tym, że jeśli nakładacie psu jedzenie, czy jeśli widzicie, że pies do misek idzie, to nie łazimy wtedy, nie przechodzimy obok, nie łazimy psu nad głową i rzeczy tego typu, ponieważ no, to jest czas dla psa i czas, który on ma sobie spędzić spożywając posiłek. Ja też nie lubię, jak mi ktoś łazi nad głową, kiedy jem, a jakbym musiał jeść z podłogi, albo jadł z podłogi po prostu, to byłoby to jeszcze bardziej nieprzyjemne. No i śmiał.
Mów, Mati.
A, mów ty, bo potem powiesz, że prowadzę.
Nie, bo ja chciałem zmieniać, no ale to kurwa wszyscy wiedzą. Nie wygłupiaj się, kończ.
Chciałeś zmieniać temat. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że często ludzie mają taką chętkę na kupowanie psom stojaków na miski podwyższanych, bo pies jest na przykład duży i nie chcą, żeby się schylał, Natomiast pamiętamy o tym, że badania udowodniły, że jedzenie na podwyższeniu powoduje więcej problemów z układem pokarmowym niż jedzenie z ziemi. I badania mówią nam o tym, że im niżej pies je, tym lepiej dla układu pokarmowego psa.
Podwyższenia mają sens w przypadku, kiedy mamy psy z bardzo długimi uszami i tutaj chodzi mi o, na przykład o basety i o problemy z uszami, które mogą, kiedy uszy są na tyle długie, że dotykają ziemi i miski są na przykład przy kafelkach i pies nam może się przez to wyziębić, może dostać jakiegoś zapalenia ucha czy cokolwiek. To pod tym kątem na to uważamy, ale tak jak Mati wspomniał, podwyższenia w każdym innym wypadku są bezsensowne. Mm-hmm. One są fancy, są ładne, ale bezużyteczne, a wręcz szkodliwe.
Tak jest. Więc na tym się nie skupiamy. No. Dobra, no to mamy teoretycznie chyba wszystkie takie najważniejsze rzeczy, no bo oczywiście pomijamy smycz, szelki i tak dalej, bo to jest raczej podstawa i to każdy wie.
Już wiecie, że wolimy szelki, wiecie, że nie lubimy flexi, długie smycze, krótka w przypadku, w którym idziecie w miejsce, które albo jest węższe, albo wymaga konkretnej sytuacji jakby utrzymania warunków takich, żeby pies był gdzieś tam przy was, czyli komunikacja, weterynarz, komunikacja miejska.
No, ale still, mając 5-metrową smycz, też możecie to zrobić, możecie po prostu skrócić i trzymać zwijkę w ręce, więc jakby to też nie jest problem. Do takich rzeczy, które warto mieć, a nie są konieczne, to jeszcze można wrzucić apteczkę ewentualnie, taką psią, nie? Z jakimiś tam cążkami do kleszczy, bandażami i rzeczami tego typu, no bo to też może się przydać, nie?
Mm-hmm. Tak jest. No i co? Mamy teraz psa w domu. Mamy wszystkie rzeczy, na co musimy sobie zwrócić uwagę, żeby mu było jak najbardziej komfortowo i żebyśmy doprowadzili do jak najmniejszej ilości problemów z naszej winy. Bo czy coś się urodzi? Pewnie coś się urodzi, ale zachowując się w odpowiedni sposób możemy faktycznie zapobiec dużej ilości. Więc jak powinny, Mati, wyglądać pierwsze chwile psa, kiedy trafia do nas do domu, do całkowicie nowego otoczenia, jak to wygląda z jego perspektywy? Ja się zawsze śmieję, że to jest takie straszne, jak o tym pomyślisz. Bierzesz psiaka od matki, wrzucasz go, potencjalnie przewozisz go nawet na drugi koniec Polski, jeżeli mówimy o jakichś dobrych hodowlach. I wsadzasz go pierwszy raz w samochód, wjedziesz kilka godzin, wsadzasz go w nowe mieszkanie, nowe zapachy. Tragedia. Co wtedy zrobić? Co?
Tak, no to tak, zacznijmy od samej podróży w samochodzie. Trzeba wziąć sobie pod uwagę, że to nie jest łatwe dla psa. Ta podróż może trwać, ta podróż będzie wymagała przerw, zatrzymywania się, wyjścia na siku. Mogą się pojawić problemy z brzuszkiem, mogą się pojawić wymioty, może się pojawić w samochodzie siku, kupa i tak dalej, z tym wszystkim trzeba się liczyć. Sama jazda samochodem powinna też mieć jak najmniej osób w środku, nie jedziemy po psa całą rodziną, nie trzymamy psa, nie wiem, na wycieraczce przed sobą, pies powinien być zabezpieczony, warto już wtedy mieć przygotowaną jakąś matę albo coś takiego dla tego psiaka. Można oczywiście z tym trzymać psa na kolanach teoretycznie, ale to jest po prostu niebezpieczne.
Tak, no bo nie ufamy sobie, tak? Bo bądźmy szczerzy, w przypadku tak samo jak to się tyczy gryzienia, tak tutaj naszą reakcją pierwszą jest wystawienie na przykład rąk do przodu i pies jest wtedy w zupełności niezabezpieczony.
Dokładnie tak, więc no, trzeba to przemyśleć. No i co najważniejsze, nie polecam robienia czegoś takiego na zasadzie, że jedziecie do hodowli, bierzecie psiaka na ręce, wsadzacie go od razu do auta i jedziecie. Tylko warto by było temu szczeniakowi umożliwić zapoznanie się z pojazdem, czyli otworzyć, niech ten szczeniak sobie połazi dookoła, niech wejdzie do środka, dać mu jakiś smaczek w środku i tak dalej, zrobić to na spokojnie, odpalić samochód, pozwolić mu na rekonesans z włączonego samochodu i dopiero po chwili wziąć psa i ruszyć. Częsty błąd, który ludzie robią, to właśnie wsadzenie psa od razu i jazda. po czym później zgłaszają się do behawiorysty, że pies ma problem z samochodem, nie wsiada do samochodu i tak dalej. Więc warto od samego początku pozwolić psu już w hodowli, odbierając psa, zapoznać się z samochodem, zapoznać się z tym, w czym będzie jechał, jak będzie jechał i tak dalej.
Prawie każdy pies, prawie każdy szczeniak ma jakieś tam większe, mniejsze problemy z podróżą samochodem, nie? Mhm. Gdzieś tam nadmierne ślinienie się, wymioty, to też zwracajcie uwagę na to, kiedy pies jadł, nie? Jeżeli bierzemy psa z hodowli i śniadanie było podane godzinę temu, nie zdziwcie się, że w trasie to śniadanie wyląduje na was w tapicerce czy gdziekolwiek. I po prostu przygotujcie się na to, wtedy łatwiej przejść z tym na porządek dzienny.
Tak jest. Dobra, jak już przywieziemy psa, wchodzimy do domu, no to po pierwsze pamiętamy o tym, że ilość bodźców, jaka nagle może dotykać tego psa, jest i może być dla niego zabójcza. W sensie to jest straszne dla psiej psychiki, jeśli pomyślimy o tym, co taki mały organizm ma w myślach, w głowie, zmieniając całkowicie środowisko, zmieniając zapachy, zmieniając tak na dobrą sprawę wszystko, co go otacza, trafiając do obcych mu ludzi, których jeszcze nie zna, to sam fakt tego jest już bardzo trudny i często ludzie niepotrzebnie dokładają psu stresów. Ja słyszałem o sytuacjach, gdzie jak pies jechał z hodowli do domu, to pod mieszkaniem już czekała grupka znajomych, którzy chcieli tego psa poznać. Więc to raz, dwa, pies trafia do domu i nagle dostaje zastrzykiem bodźców, bo ludzie włączają nagle mega głośną muzykę, bo standardowo tak robią, włączają telewizor, włączają to, tamto, sramto, nagle zaczynają odkurzać i po prostu pies jest zalany bodźcami, przez co może nam się przestraszyć, może się wycofać, może się bać, komunikować to na różne sposoby, to może być niezauważone, co wydłuży cały proces adaptacyjny i przyzwyczajania się tego psa do nowych warunków. Także ograniczamy maksymalnie bodźce do wręcz potrzebnego minimum, tak żeby przynajmniej przez parę dni stworzyć temu psu takie hermetyczne, spokojne środowisko, gdzie ten ścianiak będzie mógł sobie ogarnąć co i jak rzeczy wyglądają, a potem stopniowo wdrażamy sobie te kolejne rzeczy, które gdzieś tam w domu są i które mamy.
Tak, wydłużenie samego procesu adaptacyjnego, tak jak powiedziałeś, to jest jeden problem, ale jeszcze gorszym elementem jest nabycie lęku wobec czegoś konkretnego. Czyli załóżmy, że tego psa bierzecie ze schroniska i jakby pierwszą myślą, którą mogą mieć niektórzy ludzie, jest wykąpanie go. Bo przecież na przykład chcemy, żeby ten pies spał z nami w łóżku, no to mamy psa ze schroniska, nie wpuścimy go takiego do łóżka. Wzięcie go na przykład pod prysznic, czy jeszcze gorzej do wanny, bo w sytuacji, w której mamy prysznic taki walk-in po prostu albo brodzik, to jeszcze pół biedy, ale wrzucanie psa do wanny, ograniczanie jego przestrzeni i lanie po nim wodą potrafi doprowadzić do tego, że później musicie walczyć z lękiem co do kąpania się, nie? Tak jak już mówiliśmy o podróży samochodem, tutaj akurat trochę ciężko tego uniknąć, bo nawet często jeżeli poświęcicie godzinę z oswajaniem się z samochodem, wystarczy, że podróż jest dłuższa i to będzie po prostu za mało. Ale myślcie i jeżeli dacie radę uniknąć jakichś rzeczy, to unikajcie na początku. Nie?
Dokładnie.
Nie mówimy o tym, że o dobra, to teraz nie wiem, nie będziemy puszczali telewizora albo radia przez tydzień, bo mamy szczeniaka. Puśćcie sobie, ale puśćcie na 5% głośności, a nie na 50%. Nie?
Dokładnie. Samo zmieniające się światło telewizora, jeśli szczeniak nigdy tego nie widział, może być dla niego trudne, straszne i tak dalej. Także trzeba to po prostu mieć gdzieś z tyłu głowy i zrobić to delikatnie i stopniowo. I tutaj bardzo ważna rzecz, przy szczeniaku w domu nie naciskamy na tego szczeniaka, nie zmuszamy go do poznawania pomieszczeń, do poznawania schodów i tak dalej. Dajemy mu po prostu czas i przestrzeń i pozwalamy mu na zapoznawanie się z tym w jego własnym tempie. I myślę, że to się dotyczyło i szczeniaków, i psów adopcyjnych i tak dalej. które do Was trafiają, ale po prostu dajemy przestrzeń psiakowi na to, żeby on sobie w swoim tempie zapoznał się ze wszystkim, co się dzieje. I co bardzo ważne, ale to cholernie ważne, szczeniak jest ciekawy często, jeśli nie jest lękliwy, to jest bardzo często ciekawy tego, co się dzieje w mieszkaniu i tego, co gdzie jest. A często jest tak, że ludzie nie przemyślą sobie wcześniej jakiejś rzeczy, po czym nagle wypuszczają szczeniaka na podłogę i ten szczeniak, nie wiem, wskakuje na łóżko i zaczyna tam sikać. Wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, gdzie nie powinien wchodzić. Pcha się na schody.
Potrąci albo coś... odkurzacz, który upadnie.
Na przykład. Dokładnie o tym mówię. I nagle jest panika ze strony opiekunów, jest krzyk, jest nie, tam nie wchodź, tego nie rób, tamtego nie rób. I ten szczeniak może być przerażony reakcją opiekuna, załóżmy przy łóżku, przy schodach czy przy odkurzaczu, i potem tych rzeczy może się bać. Więc weźcie pod uwagę, że ten szczeniak będzie ciekawy, on będzie chciał sprawdzić wszystko, co się dzieje. I jeżeli na przykład chcecie mieć zasadę, o zasadach za chwilę sobie powiemy, że szczeniak nie wchodzi do sypialni, to zamknijcie sypialnię przed przyjazdem z psem do domu i po prostu nie pozwalajcie tam wchodzić lub zabezpieczcie ją bramką rozporową, tak żeby szczeniak mógł patrzeć, co tam jest, mógł zebrać zapach, ale nie mógł tam wejść. Okej? Więc to są rzeczy, które musicie przemyśleć i musicie wziąć pod uwagę i te decyzje muszą być rozważne i przemyślane.
I podjęte zasadniczo jeszcze zanim pies znajdzie się w domu. Bo często zakładając, że mamy dwóch opiekunów, to możecie mieć różne przeświadczenia i różne pomysły na to, jak to powinno według Was wyglądać. Póki nie ustalicie wspólnej wersji, nie powinniście mieć psa w domu tak naprawdę. Nie możemy sobie robić takich sytuacji, w których jedna osoba będzie na coś pozwalała, a druga nie będzie na to pozwalała, albo że pies będzie miał inne doświadczenia z jedną z osób. Czyli tak. Jedna stara się faktycznie, żeby środowisko było jak najspokojniejsze, a druga odkurza pierwszego dnia tańcząc sambę, bo z głośników nawala Mr. Worldwide i tak dalej, nie? Mhm. Worldwide. Chodzi mi o Pitbulla oczywiście. Nie wiem, czy ktoś tańczy sambę do Pitbulla, mam nadzieję, że nie. Ale sorry, tak mnie poniosło. Więc zarządzanie środowiskiem tutaj też będzie miało bardzo dużą rolę, nie? Oprócz tych rzeczy, o których wspominaliśmy, urządzania mieszkania pod psa, czyli legowiska, misek i tak dalej, zwróćcie uwagę na to, co jest dla Was cenne, bo pies może się za to zabrać, a później będziecie mieli pretensje do niego, a powinniście mieć wtedy pretensje do siebie. Czyli jeżeli macie jakieś, nie wiem, obrazy, które są oparte o coś, wazon, który może zostać strącony ogonem, mebel, który po pogryzieniu będzie wam bardzo szkoda, bo jest po pradziadku z okresu wojennego.
I dywany i narożniki, na które pies może oddawać mocz. Jeśli wam to przeszkadza, zwińcie dywany. Jeśli nie chcecie, żeby nasikał na narożnik, kupcie sobie wcześniej jakieś maty, folie, które możecie podłożyć na narożnik, przykryć to kocem, tak żeby to izolowało mocz od narożnika, czy od łóżka, czy od jakiejkolwiek chłonnej powierzchni, tak?
Zdejmijcie te rzeczy, które mogą być strącone przez ogon, albo zmieńcie ich ułożenie i postawcie w miejscu mniej dostępnym dla psa. Nogi stołu mogą zostać owinięte na czas tego największego gryzienia, zębkowania na przykład.
Dokładnie.
Zamykajcie potencjalnie pomieszczenia, do których pies nie powinien mieć dostępu, kiedy nie ma na przykład nadzoru nad nim w ogóle. Nie?
Tak jest. Sprawdźcie kwiaty, które macie w domu, czy na pewno nie są szkodliwe trujące dla psa w sytuacji, kiedy je zje, bo tak też może się zdarzyć. Jeśli macie kwiaty, które są dla Was cenne, to je schowajcie, przełóżcie, zmieńcie ich ułożenie, bo szczeniak może się nimi interesować. Schowajcie kable, jeśli macie poprowadzone na wierzchu przez środek pokoju, bo na pewno będą go intrygować i może je łapać zębami. Piloty do telewizji, no to są rzeczy, wiecie, wszystko tak na dobrą sprawę, co jest w zasięgu zębów psich, może być zniszczone, zjedzone. Są psy, które nie niszczą, są psy, które niszczą nagminnie. Możemy to minimalizować poprzez zapewnianie jak największej ilości rzeczy do gryzienia, natomiast nie zmienimy tego, że szczeniak poznaje rzeczy zębami i po prostu może chcieć sprawdzić, co to jest, czy da się to zjeść, czy się nie da tego zjeść, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, także zarządzanie środowiskiem jest kluczową rzeczą przy szczeniaku w domu. A co za tym idzie, tak jak już Mati wspomniał, zasady i rozplanowanie sobie wszystkiego znacznie wcześniej. Czyli trzeba przemyśleć wszystko przed wizytą szczeniaka w domu i trzeba też pamiętać przy tworzeniu zasad, które będą tego szczeniaka obowiązywały, że te zasady mają obowiązywać szczeniaka teraz i obowiązywać dorosłego psa w przyszłości. Czyli bardzo częsty problem. Jak szczeniaczek jest malusi, to nikt nie ma problemu z tym, żeby ten szczeniak spał z nim w łóżku, czy leżał z nim na kanapie, czy siedział z nim na kanapie. Natomiast bardzo rzadko ludzie biorą pod uwagę fakt, że ten szczeniak za kilka miesięcy będzie gabarytami dorosłym psem. I jeśli to jest szczeniak maltańczyka, to nie ma takiego problemu.
Pół biedy, nie?
Ale jak to jest szczeniak Dogo Argentino, czy czegokolwiek dużego, no to nagle robi się problem, bo taki dog argentyński, jak się położy wam na narożniku, jak będzie dorosłym psem, to on zajmie pół tego narożnika, a nie poduszkę, tak? I to trzeba sobie wziąć pod uwagę. Plus trzeba się liczyć z tym, że jeżeli pozwalacie psu wchodzić, nie wiem, na narożnik na przykład, to on ma prawo wejść na ten narożnik, nawet jak jest brudny, bo przegapiliście to i go wpuściliście, odpięliście smycz na przykład przy wejściu do domu. I on ma nadal prawo tam wejść, skoro mu na to pozwalaliście.
Tak, wtedy opierdziel nie idzie na psa, tylko na osobę, która wpuściła i nie przemyślała o wytarciu łap, nie?
Dokładnie tak.
Musicie sobie takie rzeczy poustalać. Bardzo popatrzeć w przód. Zapomnijcie jakieś tam elementy uwzględnić. Albo w trakcie zmienicie zdanie, tylko że zmiana zdania w stronę na przykład pies nie mógł wchodzić na łóżko, a teraz może, jest zdecydowanie łatwiejsza i lepsza niż zmiana w drugą stronę, wpuszczanie psa przez pierwszy rok na przykład do łóżka, a później wywalenie go na zewnątrz, nie?
Dokładnie. Pamiętajcie też, że te zasady, które sobie przyjmiecie, będą obowiązywać nie tylko was, ale również waszych gości. Jeżeli ktokolwiek do was przyjdzie, to jeżeli wasz pies może siedzieć na kanapie, to on ma prawo tam siedzieć również jak są goście, bo to jest miejsce, na które mu pozwalacie wchodzić. On nie rozumie, że nagle trafiło do domu 10 osób i on ma zejść z łóżka i siedzieć na podłodze. Jak to jest dorosły pies, no to jesteśmy w stanie to wypracować, tak? Jesteśmy w stanie go poprosić, żeby sobie zszedł. Natomiast przy szczeniaku, no to tak to nie działa i nagle dochodzi znowu do zaburzenia poczucia bezpieczeństwa u takiego szczeniaka, a jak szczeniak połączy to z wizytą gości, to później każda kolejna wizyta gości będzie tylko trudniejsza dla was i dla niego, bo on tak. Już będzie wiedział, co go czeka, nie?
Tak jest, w końcu będziecie mieli problemy z przyjmowaniem gości w ogóle, bo może się to zgeneralizować na gdzieś tam negatywne zachowanie psa, zanim ci goście w ogóle pojawią się w domu. Mhm. Nie? Moment, w którym usłyszy domofon, moment, w którym słyszy kroki na korytarzu, moment, w którym wy mówicie coś konkretnego, bo na przykład macie standardowe przywitanie i przez telefon odbieracie, tak, podjeżdżajcie, otwieramy bramę i cokolwiek, nie? Psy wyłapują schematy dużo lepiej niż ludzie, a później zwalczenie ich jest dużo cięższe niż u ludzi.
Tak jest. No i jak już przy tym jesteśmy, no to myślę, że możemy sobie biec dalej po tym, co mamy dla was dzisiaj przygotowane, czyli o tym, jak wyglądają zasady psiego świata i jak pies patrzy na to, co się dzieje w jego otoczeniu. No i myślę, że pierwsza taka najważniejsza rzecz to to, że psy zawsze wybierają to, co im się bardziej opłaca, czyli im więcej nagród za sytuacje, które są fajne i są rzeczami, które chcecie, żeby wasz pies powtarzał w przyszłości, tym większe prawdopodobieństwo, że pies będzie to robił. Czyli mam tutaj na myśli na przykład nagradzanie psa w sytuacji, kiedy leży i nic nie robi. kiedy dzwoni domofon, a nasz pies nie szczeka, kiedy właśnie przychodzą goście, a nasz pies jest spokojny. Za wszystkie takie rzeczy powinniśmy szczeniaka chwalić i mu pokazywać, że tak, to jest to, co mi się podoba i to, co chcę, żebyś robił w domu. Bo klasyczny błąd jest taki, że jak szczeniak jest przez pół roku cicho przy domofonie i nie szczeka na domofon, to ludzie na to nie reagują. Po czym nagle dochodzi dorastanie, szczeniak traci trochę pewności siebie przez burzę hormonalną, zaczyna się jakaś tam reakcja na domofon i nagle pojawia się reakcja opiekuna. W zasadzie, a czemu tak szczekasz? Przecież nie szczekałeś wcześniej, no to tylko goście. Cokolwiek, co powiecie szczeniakowi, już dla niego jest daniem mu waszej uwagi. I szczeniak bardzo szybko kalkuluje w głowie opłacalność swojego zachowania i dochodzi do bardzo prostych wniosków. Kiedy byłem grzeczny, jak dzwonił domofon i nie szczekałem, tylko leżałem, to mieliście to w dupie. A teraz, jak zaczynam szczekać, to nagle zwracacie na mnie uwagę. Więc w kontekście opłacalności, brak uwagi, a danie psu uwagi, wiadomo, co pies wybierze. I bardzo często zaczyna nam się pogłębiać problem szczekania na dźwięki z otoczenia, ponieważ wcześniej pies nie dostawał żadnego feedbacku za swoje zachowanie. A ten feedback pozytywny i chwalenie psa za rzeczy, które wam się podobają, jest taką podstawą życia z każdym psem, szczególnie ze szczeniakiem.
To jest jedno. To, że my sobie możemy nagradzać jakieś zachowania, powinno być taką basicową wiedzą i każdy z właścicieli powinien zdawać sobie sprawę z tego, co robi, nie? Ale co ważniejsze, musicie myśleć też o tym, że psy same potrafią się nagradzać. I takie zachowania samonagradzające, może to być na przykład właśnie gryzienie mebli w domu. Mm-hmm. Bo jeżeli mówimy tutaj konkretnie o szczeniakach, to niszczenie czegoś w momencie, kiedy pies ma niezaspokojone potrzeby, odsyłamy do poprzedniego odcinka, jeżeli to mu da jakieś ujście, czy po prostu właśnie zaspokojenie potrzeby, czy nerwy mu opadną, czy idą mu zęby i swędzą go dziąsła, czy cokolwiek, jaką tam sobie sytuację wymyślimy, zacznie się to powtarzać, a im więcej umocnień takich, tym to zachowanie później będzie ciężej wam wykorzenić, szczególnie w momencie, w którym nie zwrócicie na nie uwagi. Wyjdziecie z pokoju, wrócicie i już będzie coś obgryzione, bo pies po prostu zajął się sobą. Nie? To łączy się dokładnie z tym, co Mati mówił przed chwilą o domofonie. Nie ignorowaliście mnie w momencie, kiedy was zaczepiałem, dawałem wam znać, że coś chcę i jakby ignorowanie nie jest najgorszą jakby metodą w momencie, w którym coś tam się złego dzieje, ale nie będziemy teraz o tym rozmawiali.
Ale czekaj, nie, możemy... nie jest najgorszą metodą?
Nie jest najgorszą metodą w momencie, w którym chodzi mi teraz o wymuszanie. Wiesz, chodzi mi o to, że bardzo często psy, szczególnie szczeniory, szybko uczą się, że poprzez jakąś tam strategię, którą sobie obiorą, czy to szczekanie, czy podgryzanie, stękanie, nie wiem, gonienie własnego ogona, bo to mogą wchodzić w nawyki jakieś kompulsywne. Jeżeli człowiekowi zależy i od razu uruchamia się i od razu ta chrupka i od razu wstanie i coś tam zrobi, znowu wchodzimy w schemat, który pies potrafi bardzo szybko wyłapać. Chodziło mi o to, dobrze, że to powiedziałeś, bo zaraz będzie, byłoby, że wiesz, że mówię, żebyśmy ignorowali psy. Chodzi o to, żeby dać psu ujście, zastanowić się w ogóle, o co mu oczywiście chodzi, ale dać to ujście, nie robiąc w danym momencie schematu. Nie? Czyli jeżeli nasz pies zaczyna obgryzać stół i my tylko wtedy zaczniemy zwracać na niego uwagę, no to mamy po prostu psa, który nawet nie potrzebuje tego robić później już, ale nic nie działało, o, to działało zawsze i tak, hap.
Tak, nie? Tak, tak. No ja mam zawsze taką zasadę, że nie ignoruję psów, nie lubię, nie stosuję ignorowania, na ile mogę oczywiście, bo przy dorosłych psach i przy jakichś tam rzeczach, gdzie pies ma wyuczone wymuszanie, trochę jest to inaczej. Przy szczeniakach staram się nie ignorować, tylko daję psu swoją uwagę, ale nie daje mu w tym momencie tego, czego on chce. Czyli na przykład jeśli mi szczeniak wymusza poprzez gryzienie stołu, to ja zwrócę na niego uwagę, bo to jest jakiś komunikat jego w moją stronę, coś chce mi w ten sposób przekazać, ale nie pozwolę mu po prostu gryźć tego stołu, tak? I zaproszę go na przykład do jakiejś zabawy, do zrobienia czegokolwiek innego. Po chwili przerwy od odgryzienia najpierw go trochę wybiję z tego zachowania, a potem zaproponuję mu coś innego, jakieś inne rozwiązanie, inne zajęcie, którym może się zająć, bo może się po prostu nudzić i to bardzo często u szczeniaków tak jest, że się po prostu nudzą, zajęcia, które szczeniaki dostają, szybko im się nudzą, więc ten szczeniak próbuje i kombinuje, robiąc 20 różnych rzeczy, żeby tylko ktoś się nim zajął, nie?
Tak, bo to też jest istotne, że u szczeniaków te procesy myślowe i w ogóle cały schemat ich życia wygląda całkowicie inaczej niż u psów dorosłych. One się bardzo szybko nudzą. Ten cykl, który standardowo powinien wyglądać tak, że pies je, załatwia się, bawi się i idzie spać i powtórz razy ileś tam w ciągu doby. Faktycznie często tak wygląda. Indywidualnie potrafi być coś rozwalone, coś przedłużone, zmienione w kolejności, ale one potrzebują dużo więcej atencji od nas niż duże psy, dlatego to ignorowanie u dużych psów jest bardziej sensowne, u małych psów potrafi sprawić, że mamy gorszy kontakt, ciężej nabrać nam, wyłapać, zrobić sobie więź z takim psem.
Dokładnie tak.
Bo ten pies wtedy uważa, że nie ma, powiedzmy, na co liczyć, nie?
Tak, no i frustracja znacznie szybciej rośnie u szczeniaka w takiej sytuacji niż u psa dorosłego, nie? No, ignorowanie w przypadku psów dorosłych jest może trochę łatwiejsze do zastosowania, w niektórych sytuacjach może bardziej sensowne. Przy szczeniaku raczej tego nie robimy i staramy się, pamiętamy po prostu o tym i tu też płynnie przechodząc do kolejnego punktu, pamiętamy po prostu o tym, że każde zachowanie szczeniaka w waszym kierunku to jest jakiś komunikat w waszą stronę. Szczeniak cały czas próbuje wam coś przekazywać, cały czas próbuje komunikować swoim zachowaniem, nie robi rzeczy dlatego, że jest wścibski, nie robi rzeczy dlatego, że jest, że chce wam uprzykrzyć życie, tylko po prostu próbuje z wami rozmawiać na swój własny sposób i często te rozmowy to jest właśnie podgryzanie, to jest zaczepianie rzeczy, zaczepianie was i tak dalej. To jest po prostu jakiś rodzaj komunikacji tego szczeniaka do was. I ja lubię tak uczyć ludzi i lubię uczyć ludzi, żeby w taki sposób patrzyli na swoje szczenięcia, że wszystko, co ten szczeniak robi, jest jakimś komunikatem i czymś, co szczeniak próbuje wam przekazywać, nie?
Nie zawsze te komunikaty będą klarowne, nie zawsze, bo to też musimy zwrócić uwagę, że te psy też nie zawsze wiedzą, jak to dobrze zrobić.
No
nie?
Tak, dokładnie.
One próbują. To jest taka troszeczkę ciepło-zimno. I staram się pokazać, a czasami dostanę za to opierdziel, czasami dostanę za to nagrodzony. Staramy się w ten sposób, powiedzmy, stworzyć jakąś, skrystalizować sobie jakąś, powiedzmy, taką wspólną mowę, wspólny język. Ty stajesz w tym miejscu, to znaczy, że chcesz się załatwić. Ty drapiesz karton z zabawkami, to znaczy, że chcesz się pobawić i tak dalej, nie? A ignorujemy, powiedzmy, tudzież nagradzamy, powiedzmy, zachowanie, które jest klarowne, zastępujemy innym zachowaniem zachowanie, które nie jest fajne w danym momencie. Nie?
Dokładnie tak. No tutaj jakby w kontekście tego, co powiedziałeś, mi się nasunęło bardzo szybko porównanie po prostu do małych dzieci, do niemowląt, które też płaczą bardzo często i komunikując w ten sposób swoje potrzeby, bo już tak mały organizm te potrzeby wykazuje, czy to głód, czy to, nie wiem, kubkę w pampersie, czy inne rzeczy tego typu i robią to po prostu płaczem i to rodzic często musi wpaść na to, co w tym momencie akurat dziecko mu komunikuje. No i z psami jest podobnie. Też musimy wpaść po prostu na to, co nasz pies komunikuje i czego on w danym momencie od nas chce i potrzebuje. Także nauka komunikatów psa, jedna z najważniejszych rzeczy, nie?
Szczeniaki są oczywiście dużo bardziej samodzielne od noworodków.
I dużo bardziej siejące rozpierdol.
Tak, no bo już sama umiejętność chodzenia sprawia, że sprzątasz gówno w jednym miejscu, a w innym powstają żygi, nie?
No
a
tak, wyobraź sobie niemowlaka, który umie już chodzić, nie?
U dzieciaka przynajmniej sprzątasz wszystko w jednym, nie? No, więc tak. No, ale z tymi dziećmi to też uważajcie na, żeby nie wpaść w pułapkę antropomorfizacji, nie? Mm-hmm. Bo my ludzie mamy naturalną po prostu tendencję do wrzucania naszych zachowań, naszych przekonań na psy i twierdzenia, że pies coś tam robi, nie?
Tak.
Co... Nie tylko nie zawsze, co zazwyczaj nie jest prawdą. Nie?
Yes.
Są zachowania, które nam się pokrywają, są zachowania, na które nie ma dowodów, że psy potrafią je wykazywać. Potrafią w psim świecie, w badaniach pokażą, potrafią być różne opinie co do niektórych zachowań, ale kiedy mamy szczeniaka, który dla nas na przykład jako specjalistów zdecydowanie się nudzi na przykład, albo zdecydowanie ma potrzebę, nie wiem, gryzienia, a ktoś to zinterpretuje jako zazdrość, bo on podgryza partnera, kiedy siedzi, nie wiem, na kanapie, no to wiecie, to nie wygląda tak, nie?
Tak.
Wiem, że psy są inteligentne, super, ale nie dawajmy im aż tak dużo tutaj.
Tak, no zazdrość akurat jest rzeczą sporną wśród naukowców, na ten moment przynajmniej nauki. Natomiast jest rzecz, w której wszyscy naukowcy badający psi świat są zgodni. Natomiast nie są zgodni ludzie i opiekunowie psów, mianowicie poczucie tego, co jest złe i że szczeniak wie, że zrobił źle. To jest najczęstsze hasło, jakie mówisz, ja słyszę po prostu.
Mówisz o guilty dogach i psach, które
tak.
Wiedzą.
Tak,
to jest... Milionie filmów na YouTubie, w którym za, nie wiem, jakąś kotarą, za drzwiami siedzi ten biedny Golden, który coś zjadł albo rozwalił poduszkę.
Dokładnie tak. I standardowe hasło opiekunów dzwoniących, on gryzie, tak, szczeniak mnie podgryza, jak mu coś tam powiem, to on wie, że zrobił źle, ale dalej gryzie. Chuja kurwa, twój pies nie ma pojęcia, że zrobił źle, on nie wie, co to jest zło, a co to jest dobro, to jest domena ludzi, że my wiemy, czym jest zło i tak je czynimy. Psy nie są tak skażone jak rasa ludzka.
Jeżeli byśmy chcieli iść głębiej, to nawet można powiedzieć, że nie wiemy, czym jest zło, a czym jest dobro, tylko my twierdzimy.
Tak, wykreowaliśmy sobie.
Tak, wykreowaliśmy sobie jakieś schematy, jakieś standardy, które według nas... Ale
tak,
to nie ten podcast.
Ale wchodzimy
to...
w filozofię
tak,
już za bardzo.
To jest podcast Mateusze po godzinach. Nie jesteście na to jeszcze gotowi.
Dajcie
nie?
znać w komentarzach, czy chcielibyście usłyszeć nas w wersji, kiedy gadamy o wszystkim i o niczym.
Ja chyba sam bym nie chciał, szczerze powiedziawszy.
Ja też. Sądząc po tym, jak my potrafimy, znaczy ja bardziej potrafię lać wodę, mając zapisane, o czym chcę mówić, To nie chciałbym słyszeć siebie mówiącego wszystkim o niczym chyba, ale to by było ciekawe. Natomiast wasze szczeniaki nie wiedzą, co to znaczy robić źle, nie robią rzeczy, żeby uprzykrzyć wam życie, nie robią rzeczy, bo są wścibskie, bo robią to specjalnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Jakby psy nie mają takich pobudek no nie ma czegoś takiego po prostu w psim świecie, tak? Nie ma na to dowodów naukowych na ten moment nauki, w jakim się znajdujemy. Nie powiem, że może za 20 lat odkryjemy, że o fuck, jednak psy wiedziały, że robią źle, tak? Na ten moment nauka mówi, że jest inaczej i że psy...
Tak, my się teraz z tego wyśmiewamy. Wy za 20 lat możecie wyciągnąć te nagrania i powiedzieć, patrz, skurwysynu, nie miałeś racji.
Tak, znaczy ja wtedy nadal powiem, że miałem rację na stan wiedzy obecnej. Nie mówię, że mojej, tylko wiedzy naukowej, tak? Na ten moment doskonale wiemy, że psy nie mają pojęcia, że robią coś źle. Więc jakiekolwiek podnoszenie głosu na szczeniaka i jego maślane oczy nie są efektem tego, że on wie, że źle zrobił, tylko są efektem najczęściej tego, że szczeniak po prostu się was boi, bo wyglądacie strasznie źle i krzyczycie na niego za coś, o czym nie ma zielonego pojęcia.
Tak, na delikatnego szczeniaka nawet nie trzeba krzyknąć, wystarczy podnieść głos albo być namolnym nawet i w pewnym stopniu stanąć przed nim i pytać po 10 razy, no i co zrobiłeś, no i co zrobiłeś. Pies nie wie, co ma zrobić, bo nie rozumie tej sytuacji, nie rozumie waszych komunikatów i wtedy przejawia jakieś zachowanie, które wy odbieracie za jakieś słodkie, przepraszające, czy właśnie winne, że tak to nazwę. I tak sobie to interpretujemy, co jest błędne. Nie?
Dokładnie. No i tutaj na przykład najczęstszą sytuacją, w której można zepsuć, jest zostawianie szczeniaka samego w domu, jeśli chodzicie do pracy i powrót do domu wyglądającego jak stajnia augiasza i do totalnej rozpierduchy. Mam tutaj na myśli kupa siku w całym mieszkaniu, rozdeptana, rozsmarowana, zniszczone poduszki, zniszczony narożnik, z tego typu. I takie widoki na przykład zastawałem, wracając do domu, kiedy mój młody był mały. I za każdym razem wyglądało to u mnie tak samo, czyli ja wchodziłem do domu i po prostu witałem się z psem. Po prostu. Ignorując całkowicie wszystko, co się w tym domu wydarzyło, bo to nie jest wina mojego szczeniaka, że doszło do takich rzeczy. On niczemu nie zawinił. Robił to, bo mu się nudziło, bo się bał, bo się stresował, przyczyny były różne, natomiast nigdy w życiu nie dostał żadnego komentarza, żadnej reprymendy, tylko po prostu dostawał swojego opiekuna, szczęśliwego, że go widzi ponownie i tyle. Co się wydarzyło w domu, to się wydarzyło, nie?
Czyli jednym słowem, to nie jest jedno słowo, ale jednym zdaniem, nie nauczyłeś swojego psa, jak czuć winę, beznadziejny opiekun.
Tak, no. Super, jestem najgorszym opiekunem na świecie, nie?
Bardzo ładnie, Mati, bardzo ładnie. Super. Teraz serio ładnie, że tak się zachowywałeś.
No i tego życzę wszystkim ludziom. Ja wiem, że czasami jest ciężko.
Ja tego życzę wszystkim psom.
Tak.
Sorry ludzie, ja wiem, że to wy nas słuchacie, ale wiecie.
Przekażcie swoim psiakom.
Nie? No.
Nie, ja wiem, że może być ludziom ciężko, nie? Bo to nie ma co się oszukiwać. Wracając do domu, jak widzicie, nie wiem, rozpieprzony telewizor, lodówkę na środku mieszkania, czy dziurę w całym narożniku w wynajmowanym mieszkaniu, to nie jest łatwe. Ale to są rzeczy, które powinniście przemyśleć i wziąć pod uwagę, zanim szczeniak do was trafi. Jak już szczeniak u was jest, to już nic z tym nie możecie zrobić.
Ja powiem nawet tak, że dla mnie branie szczeniaka często jest brane jako ta łatwiejsza opcja. Bierzemy sobie psa, który jest jeszcze nieuformowany. Bierzemy sobie glinę, którą można ukształtować.
Tabula rasa.
Tak jest. Im popełniamy potencjalnie jeden z większych błędów, bo decydujemy się na psa i dokładamy sobie roboty, bo mamy totalnie, owszem, czystą kartkę często, pomijając tam gdzieś uwarunkowania genetyczne, ale mamy tyle roboty do wykonania, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy.
Tak, ale ta czysta kartka bardzo szybko staje się upierdolona po prostu.
Tak, przez was, przez zachowania psa i potrafi być rzeźnia. Ja ostatnio widziałem śmiesznego TikToka o typiarze, która powiedziała, że ona ma w dupie szczeniaki, ona może nigdy więcej nie widzieć szczeniaka. Ona poczeka, aż wy oddacie swojego szczeniaka do schroniska i ona jak będzie miała rok, to wtedy go wezmę. Ja chcę, żeby mój pies wykonał, zanim trafi do mojego domu, 1 000 000 gówien i dopiero wtedy chcę, żeby do mnie trafił. Ja to rozumiem. Mimo, że Moros był super psiakiem od szczeniaka, my nie mieliśmy jakichś tragicznych gdzieś tam problemów z nim, to ja też nie spieszy mi się do szczeniaków, nie?
Nie, wiesz, to jest fajne mieć szczeniaka, warto to przeżyć chociaż raz w życiu, ale...
Jako doświadczenie, no.
Tak, ale przemyśleć to trzeba grubo, bardzo grubo, nie? Mm-hmm. I tak, oczywiście zdarzą się szczeniaki, które będą cudowne, które będą sikać wam na maty i nigdy w życiu nic wam nie zniszczą. Tak, takie psy są, wiemy o tym. Spierdalać ludzie, którzy macie takie psy.
Dzięki, Maciek.
Nie. No w sensie, wiesz, o co mi chodzi. Nie? Wiem, żal mi dupę ściska po prostu, że mój taki nie był.
Wiesz co, ja ci powiem tak. Jedna rzecz, której pominęliśmy, to właśnie maty, które są w sumie nieodłączną częścią tej wyprawki. Mhm. Zaraz wypowiesz się i może nie będziemy się zgadzali. Mhm. Na temat mat. Ja staram się odchodzić od mat. Staram się namawiać ludzi, żeby nie korzystali z nich prawie w ogóle. Mhm. Bo maty są dla ludzi. I to brzmi kretyńsko. I na pewno są jacyś fetyszyści, którzy sikają na maty w domu, bo im się nie chce iść do kibla. Albo chodzą w ogóle w pampersach. Gamerzy, ty pewnie jak grasz po nocach do tej czwartej, to zakładam, że pampers tam jest mode on. Ale nie, chodzi mi o to, że to chodzi o ochronę, powiedzmy, jakiegoś miejsca, o ochronę paneli, o niezałatwianie się tu i tam. A często przedłużacie zbędnie załatwianie się w domu. Nie dajemy psu możliwości do wyrobienia sobie nawyków, do instruowania go, że powinien zachowywać się na dworze, bo oczekujemy tego, że załatwi się na macie. Pies to robi i mamy po prostu pętlę, która nigdy nie jest przerwana. Znaczy nigdy jest w końcu przerwana, bo dostajemy telefon, że roczny pies dalej załatwia się w domu, tak. Na przykład, nie?
Tak, no nie będę się z tobą nie zgadzał, zgadzam się z tobą w 100%. Ja nie zalecam korzystania z mat, również z tego względu, że wydłuża to proces nauki czystości. Często może stanowić problem dla szczeniaka, żeby się przerzucić z załatwiania się na zewnątrz i komunikowania tego z wcześniejszego załatwiania się na matę. Nie jestem zwolennikiem, więc uważam, że jak się bierze szczeniaka, to się liczy z tym, że trzeba wychodzić z nim co godzinę na zewnątrz na siku, łącznie z nocą. I to jest najlepszy sposób nauki czystości, czyli po prostu częste wychodzenie na zewnątrz i chwalenie za to, że szczeniak się tam załatwia.
Tak, no nie jest to najłatwiejsze, kiedy mieszkacie na przykład na trzecim piętrze bez windy, tak jak ja, i jesteście świadomi...
Jesteś szczeniaka zimą, nie?
No jesień, no na jesień, w środek mniej więcej, powiedzmy. Mhm. I jeszcze zdajecie sobie sprawę, jesteście świadomi, jak powinno wyglądać poruszanie się psa po schodach i wynosicie tego psa 3-4 razy dziennie na rękach i wnosicie go na rękach.
No ja miałem
to, że nie przybrałem jakiejś, wiesz co, no ty masz windę, nie?
Tak.
To, że ja nie nabrałem jakiejś dzikiej fizyczności i po prostu nie rozrosłem się, to po prostu kwestia chujowych genów.
Tak. No było trochę noszenia, nie powiem, że nie, bo jednak trzeba było popylać. U mnie to wyglądało tak, że Kamila mnie budziła w nocy, pies wstał i wiecie, ja w piżamie, w spodenkach po prostu, pies pod pachę, kurtka pod drugą do windy, ubierałem się na śnieg, zawijka i do domu, nie?
No to spoko, widzisz. Ja nie mogłem robić tak, że w piżamie, bo ja śpię nago. Nie chciałem sąsiadów straszyć.
Rozumiem. Rozumiem.
Także tak na szybko dorzuciliśmy jeszcze maty.
Tak, i to jeszcze tak na szybko w kontekście, no bo tak, dorzuciliśmy maty i poruszyliśmy jeden z najczęstszych problemów, jaki mamy przy szczeniaku, czyli naukę czystości. I możemy płynnie przejść do kolejnego bardzo częstego problemu, który jest u szczeniąt, czyli zespół zaburzeń separacyjnych, tak zwany lęk separacyjny. No i w kontekście tego warto do wyprawki dorzucić kamerę po prostu, taką Wi-Fi, żeby móc podglądać, co szczeniak robi w domu i sprawdzać, jak lepiej zarządzić środowiskiem, żeby przypadkiem nie zostawiać rzeczy w miejscu, które wydaje wam się niedostępne, a jednak się okazuje, że szczeniak znajduje tam drogę i się tam dostaje. To raz, a dwa w kontekście tego, żeby to sprawdzić, jak się szczeniak zachowuje, kiedy zostaje sam i żeby od małego móc nad tym zespołem zaburzeń separacyjnych pracować. Dlaczego nie mówimy już teraz lęk separacyjny, bo naukowo już wiemy, że nie zawsze emocją towarzyszącą psu podczas samotności jest lęk, tylko może to być frustracja, może to być niezaspokojona potrzeba, może to być nadmierne przywiązanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze chodzi tam o lęk i chodzi tam o to, że szczeniak się boi, tylko mogą iść tam, czy pies po prostu, tylko idą tam za tym inne emocje, dlatego używamy teraz skrótu ZZS.
Tak jest, nie LS.
Tak.
Tutaj ja wtrącę swoje 3 grosze, to nie musi być koniecznie kamera Wi-Fi, to może być laptop.
Wtrąć więcej niż 3.
Tylko tyle mam. To może być laptop z kamerą, to może być stary telefon, który jest podpięty pod ładowarkę i po prostu jest ustawione nagrywanie, albo w ogóle apka, która pozwala na obserwowanie live. Jedną istotną rzeczą jest mówienie przez takie głośniki, jeżeli istnieją. Nie róbcie tego. Nie. Ja wiem, że kusi, wiem, że bycie Bogiem, który mówi z góry nagle wielki brat patrzy, nie gryź tego, spowoduje po prostu taki szok, niedowierzanie i potencjalną frustrację u psa, który zacznie was szukać. Nie będzie kumał tej opcji, że potencjalnie pogorszycie sytuację.
Tak, i możecie narazić psa na większy lęk niż nie odzywając się po prostu. No i co? I po prostu patrzcie, co szczeniak robi, nie? Bo bardzo częsty problem jest taki, jak zadajemy pytanie, co, jak się szczeniak zachowuje, gdy zostaje sam. No, chyba śpi. No, śpi. No, ale widzieli państwo, sprawdzali państwo? Nie.
No, a o śnie jakby w potrzebach rozmawialiśmy ostatnio. No jest to tak bardzo istotna rzecz, że bez tego się nie przejdzie. W sensie bez odpowiedniej ilości tego snu. I faktycznie ludzie nie wiedzą, ile pies śpi, co robi w trakcie, kiedy
tak,
ich nie ma.
No
nie?
I pamiętajmy o tym, że zespół zaburzeń separacyjnych to nie jest tylko piszczenie i wycie jak pod nieobecność ludzi. Słyszałem o przypadkach psów, które potrafiły przez 7 godzin, 8-godzinnej nieobecności właścicieli kręcić się wokół stołu i chodząc po prostu w kółko. Nie jedząc, nie pijąc i ostatnią godzinę pies był tak wycieńczony, że padał i spał i ludzie przez kilka lat myśleli, że ten pies śpi po prostu, jak ich nie ma, nie? A potem był problem na spacerze i się okazało, że jednak nie śpi i że jednak problem jest z lękiem separacyjnym, a nie spacerowy. Także obserwujemy, sprawdzamy i co bardzo ważne, jeśli chcemy uniknąć zespołu zaburzeń separacyjnych, to od samego początku ćwiczymy i przygotowujemy psa na to, że będziemy z tego domu wychodzić i że on będzie w tym domu zostawał sam. Najczęstszy błąd, Mateuszu?
No, bo właśnie chciałem mówić, myślałem, że zaczniesz się wpierdzielać znowu. No, to, że ludzie biorą sobie urlop. Biorą urlop i teraz tak, to nie jest najczęstszy błąd sam w sobie, bo wzięcie urlopu i doglądanie psa i przygotowanie się jest sensowne. Chodzi o jego długość i to, co robicie w trakcie, bo jeżeli zamierzacie spędzać 24 godziny z psem, którego wzięliście dopiero co z hodowli czy ze schroniska i robicie to przez 2 tygodnie, przez miesiąc czy więcej, to już nawet nie ma co gadać i później nagle znikacie na 8 godzin, to wtedy jest dopiero z górki. Więc starajcie się tego nie robić, bo psy nie kumają takich rzeczy i to, jaką krzywdę jesteśmy im w stanie wyrządzić z dnia na dzień nagle wrzucając takie, nie wiem, 6 godzin, 4 godziny, 2 godziny nawet, to potrafi być jak wieczność dla nich. Mm-hmm.
Także stopniowo i powolna progresja i uczymy.
Pracujemy sobie nad tym, nie? Wychodzicie tak sobie do żabki, wychodzicie wyrzucić śmieci. To nie tak, że ktoś zawsze musi się być wtedy, nie? Inaczej, jeżeli mamy już lęk separacyjny u psów dorosłych, my tutaj mówimy teraz o przyzwyczajaniu psa.
Dokładnie tak.
Tak.
No i co? No, więc najczęstsze problemy, z jakimi możecie się jeszcze zmagać, oprócz nauki czystości, nietrzymania moczu i zespołu zaburzeń separacyjnych, to będzie gryzienie, bo to jest taki standard u szczeniaka, skakanie przy powitaniu i brak kontroli emocji ogólnie.
Mati jest z akcentem, Mati jest ze wschodu.
Tak, ja jestem ze wschodu, Więc ogólnie i ciągnięcia na smyczy, nie? To są takie cztery najbardziej podstawowe rzeczy, z którymi przy szczeniakach się spotkamy. No i co pragnę zaznaczyć, to że wszystkie z nich, w sensie wszystkie te cztery rzeczy, są stosunkowo normalne w kontekście szczeniaka, tak? W sensie większość szczeniaków gryzie i podgryza. Większość szczeniaków nie kontroluje swoich emocji, ma z nimi duży problem, nie potrafi się samoregulować. Większość szczeniaków skacze na powitanie i większość szczeniaków ciągnie na smycz. Także od tego trzeba zacząć.
Tak, to po pierwsze to, co Mati powiedział. Po drugie, każdy z tych problemów może być innej natury. To, że my teraz wrzucamy to do jednego worka, nie oznacza, że o, idealnie, w takim razie jak zrobię to, to z tą drugą rzeczą też nie powinienem mieć problemu. Trzeba spojrzeć na to dokładnie, zobaczyć, co się dzieje, co jest niezaspokojone, co może być problemem, dlaczego tak się dzieje. I wtedy jesteśmy w stanie wyeliminować te problemy. Nie będziemy oczywiście wchodzili w każdy teraz, co może się dziać, ale generalną, taką największą, najłatwiejszą do zdiagnozowania przyczyną jest bycie szczeniakiem. Czyli posiadanie dużej ilości energii, małej ilości czasu poświęconej przez ludzi na przykład, braku zajęć, nudów i później wyładowywania tego w jakiś sposób. Nie? No tak dodajmy jest. To, że to są też dzieciaki i one muszą się nauczyć, jak chodzić na smyczy, bo to nie jest pępowina, one nie rodzą się z tym. Muszą się nauczyć, że skakanie dla ludzi nie jest normalne, a nie pomagamy w tym im my, kiedy przychodzimy do domu, kucamy, schylamy się nad nimi i próbujemy je namówić do tego, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy nawet. I tak dalej, i tak dalej.
Co gością, oddech.
To specjalny taki zabieg.
Tak, no przy skakaniu najczęstszy błąd opiekunów jest taki, że wchodzimy na chatę i jest: no hej, cześć, wróciłem, cały dzień czekałeś, ojejku, jakiś senior, moje dyslidzie,
pierdolę. Ja mam ochotę teraz skoczyć na ciebie.
No właśnie, o tym mówię. I takie witanie się z psem będzie powodować u psa ekscytację, z którą on sobie przestaje radzić i zacznie się podgryzanie, skakanie, kopulacja, rzeczy tego typu. Natomiast ludzie bardzo często popadają w drugą skrajność i jak zaczynają tak robić szczeniak, że skakać, to się pojawia ignorowanie szczeniaka, odwracanie się do niego dupą, co jest po prostu kurwa tak głupie, że nie wiem, kto tak robi. I u mnie najczęstszy przykład, jaki daję ludziom, jak ludzie pytają, co mają robić, to ja mówię: no dobra, to wyobraźcie sobie sytuację, że wy wracacie po jakimś tripie tygodniowym na chatę i na przykład mówię to do kobiety i czeka pani na swojego męża, który wchodzi i chce się pani z nim przywitać, skoczyć mu w ramiona, pocałować, a mąż wchodzi, omija panią łukiem, nie patrzy w ogóle na panią, odwraca się plecami albo czasami się jeszcze obraca i mówi: jak się uspokoisz, to wtedy się z tobą przywitam, siadaj i się uspokój, to pogadamy. No
to są łączenie dwóch skrajności, bo ignorowanie, o którym dzisiaj nie jest naszym tematem, ale troszeczkę już dzisiaj wspomnieliśmy, u psów dorosłych ma to inny wydźwięk, u szczeniaków inny, ale przede wszystkim nasze zachowania, które mieliśmy do tej pory, czyli jeżeli my pozwalaliśmy psu na jedzenie ze stołu na przykład, to ignorowaniem nie wywalczymy sobie nieżebrania. Nie? My najpierw musimy teraz odpracować to, co sobie wykopaliśmy i zakopać ten dołek, pokazać, że możesz sobie poczekać, możesz dostać, nie wiem, zajęcie swoje, kiedy my jemy, możesz dostać zabawkę, możesz ty dostawać wtedy jedzenie w postaci gryzaka i no nie wiem, jest wiele opcji, teraz nie będziemy sobie wchodzić w szczegóły, ale często nasze błędy później, nie zdając sobie nawet z nich sprawy, obwiniamy powiedzmy szczeniora, nie?
Dokładnie tak. No, najważniejszą rzeczą to jest po prostu stoicki spokój przy tych wszystkich rzeczach, które szczeniak będzie robił, tak? I konsekwencja, i cierpliwość. To są takie podstawowe rzeczy, które możemy zaaplikować do wszystkich tych problemów. Oczywiście wcześniej należy poznać ich przyczynę, ale tutaj rozmawiamy tylko o tej przyczynie, która jest bycie szczeniakiem i robienie szczeniakowych rzeczy. I tutaj spokój naprawdę dużo wam pomoże. Czyli jeżeli wy pokażecie szczeniakowi swoimi emocjami, że wy jesteście spokojni i opanowani, to szczeniak dostosuje i dostroi się do waszych emocji bardzo często i pójdzie w to razem z wami. Jeśli wy będziecie tego szczeniaka nakręcać, robić dziwne rzeczy, to ten szczeniak będzie również robił dziwne rzeczy i również się będzie nakręcał.
Tak, no brak emocji, brak kontroli nad emocjami u ludzi idzie w parze. No, słuchaj, ja jestem wypruty.
Brak emocji, stary. Po tobie to widać w tym momencie i dalej.
Ja po prostu, ja mam taką samą kontrolę, że człowieku nie poznasz.
To była ewidentna pomyłka freudowska,
tak,
nie?
Także brak kontroli u nas bardzo łatwo przerzuca się na psy, nie? A szczeniakom wcale nie trzeba pomagać w tej kwestii. Więc tutaj wracamy do tego tak naprawdę, że my musimy myśleć za nie i pokazywać im tą drogę. Musicie być dobrymi pasterzami i przewodnikami swoich szczeniaczków. Jak być dobrą mamą? Mamą. Dopiero co mieliśmy dzień matki, także wiesz.
Tak, znaczy powinniśmy pamiętać o tym, że opiekun psa to powinien być taki konsekwentny rodzic, nie? Czyli osoba, która da wsparcie, pomoże i tak dalej, ale również nie taki konsekwentny rodzic. Okay.
Nie stara szkoła.
Ale również pokaże pewne granice, pokaże pewne zasady i wytłumaczy, co jest fajne i co warto powtarzać i co robić. Komunikacją, dialogiem i zrozumieniem.
Właśnie chciałem mówić, że nie tylko wiecie, jesteście mówcami, ale też słuchajcie. A u psów słuchajcie, dokładnie. To znaczy tak naprawdę patrzcie, obserwujcie, co mówią. Komunikacja nie jest łatwa, ale bez komunikacji nie możecie być dobrymi opiekunami swoich psów. Tak. Więc dobry rodzic to rodzic, który słucha też, nie? A właściwie tak. W tym wypadku dokładnie. Obserwuję.
Dokładnie. I pamiętamy o tym, że pies to jest pies i on komunikuje po swojemu. Nie doszukujcie się ludzkich pobudek w jego zachowaniach. I pamiętajcie, że on cały czas stara się z wami rozmawiać i to na pewno pomoże wam we wszystkich tych rzeczach, które wymieniliśmy i w tych problemach, które możecie napotkać na swojej drodze. No i co? I myślę, że tym cudownym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek.
Szczeniory to bestie w dużym skrócie. Wy musicie być dobrymi mamusiami, tatusiami. Do widzenia.
Pasterzami,
przewodnikami.
Yes.
Nie będę szukał większej ilości synonimów.
Nie szukaj, bo płyniesz stary mocno.
Stary, wena mnie ponosi wreszcie, wiesz, artystyczny.
Widzę.
Nieład w mojej głowie się uwalnia. Późna godzina jest, Mati, wiesz, frustracja z problemami technicznymi.
Niewyspanie. Tak
schronisko
jest.
Dzisiaj, wiesz, wszystko.
I get it. Dobra, drodzy mili, kończymy dzisiejszy odcinek zatem. Dzięki wszystkim za odsłuch. Przypominamy o możliwości subskrypcji naszego kanału.
Komentowania, lajkowania tego wszystkiego.
Tak jest, zapraszamy do komentarzy, do dyskusji, bo to nam dużo daje. Jak macie jakieś spostrzeżenia własne, to czekamy na feedback, bo chcemy się poprawiać i chcemy stawać się lepszymi, a nic tak nie działa na nasz rozwój jak wasz feedback i informacje od was, co jest spoko, a co moglibyśmy poprawić, zmienić i tak dalej. Czy to zrobimy?
Można powiedzieć, że tak jak u szczeniaków.
Tak. Można powiedzieć, że jesteśmy szczeniakami w podcastowym
na
świecie.
Pewno. Dobra, kończymy, bo faktycznie płyniemy w opór. Dzięki wielkie.
Trzymajcie się.
Siema.
Hej.